Jest godzina 8:07. Wielka wyprawa Radia Wnet trwa. Jesteśmy teraz w hotelu Wulkan. Patrzymy na Stocznię Szczecińską, która teraz nazywa się Stocznią Wulkan, ale może kiedyś wróci do nazwy Stocznia Szczecińska. I gościem Poranka Wnet jest pan Kazimierz Drzazga, wiceprezes zarządu portu Szczecin Świnoujście. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam szanownych radiosłuchaczy.
Ale jest pan Kazimierz Drzazga człowiekiem, który tak, po pierwsze jako młodzieniec brał udział w strajku w Policach. To był rok 1980-81. Oczywiście Solidarność, oczywiście walka o Polskę niepodległą, a potem rozmaite funkcje pan pełnił, zarówno polityczne funkcje, jak i funkcje gospodarcze tutaj w Szczecinie, więc mogę powiedzieć o panu, że Szczecin zna pan jak własną kieszeń.
Szanowny panie redaktorze, na jednym z wieczornych spotkań w stanie wojennym ja byłem przekonany, że komunizm padnie. Nieliczny, nawet w mojej rodzinie. Ale powiedziałem swoim kolegom, że słuchajcie, oni padną, ale oni stworzyli cały aparat, mają potężne zasoby ludzi wykształconych, przygotowanych, a my, co tu ukrywać, byliśmy środowiskiem robotniczym. Więc mówię tak, kto ma maturę, to na studia. Kto ma tylko szkołę zawodową, robić technikum, a komu się nie chce tego czy tego, to niech kształci swoje dzieci. Z przykrością muszę powiedzieć, że wielu moich kolegów potraktowało to jako żart. Ja natomiast w wieku już dojrzałym, przed 50, rozpoczęłem intensywną naukę, a w ślad za tym powierzane były mi różne funkcje, których starałem się zawsze, mając świadomość tego, że ksiądz arcybiskup świętej pamięci Majdański zaliczał mi do swojego grona i do swoich przyjaciół. Dwa, że dla wielu, wielu ludzi to jestem tym człowiekiem z tamtej prawdziwej Solidarności, więc to mnie zobowiązuje jak szlachectwo do pewnych zachowań, dodania przykładu nawet w chwili obecnej. I tak staram się to realizować. To posłanie sierpnia do dnia dzisiejszego.
Nobles oblige, tak pan to czuje, że szlachectwo dosłownie zobowiązuje, tak, i czuje jest pan się szlachta Solidarności, tego
tak,
pojęcia.
Proszę pana, ta elita, która się spotyka pod bramą, te niedobitki, tutaj w tych dramatycznych sytuacjach, bo Szczecin został, nasz związek został rozbity. Oprócz legalnych władz związku z Marianem Jorczykiem na czele stworzono związek konkurencyjny, rozbito nasze środowisko w roku 88 i 9. Skutek był taki, że jedni poszli do lasa, jedni zostali przy Jurczyku, a większość wspaniałych ludzi, naprawdę wspaniałych ludzi, powiedziała, wy się kłóćcie, a my w to nie chcemy wchodzić. I to pokutuje w Szczecinie do dzisiaj. Nasz potężny ośrodek solidarnościowy, gdzie przetrwaliśmy przez cały stan wojenny, porównajmy obecnie do Solidarności, która następnie jak gdyby nadała pewien obraz, pewien kierunek polityce, co się stało z Solidarnością i ze Szczeciniem po roku 89. To nie tak miało być i Szczecin miał odgrywać inną rolę. To nie jest przypadek, że tam jedzie pan prezydent na uroczystości, tam jedzie pan premier, a do Szczecina odczytuje się tylko pod bramą Stoczni List.
Wspomniał pan Mariana Jurczyka. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to w momencie, kiedy powstał IPN, znaleziono te teczki Mariana Jurczyka i udowodniono, że był tajnym współpracownikiem.
Był. Wie pan, wielu było. Wielu zostało wyczyszczone dokumenty. Ja o tym wiem. Co się działo po przejęciu władzy, jak pracowała Krajarka. Ja, moje dokumenty na szczęście w znacznym stopniu ocalały. Marian Jurczyk, a byłem bliskim współpracownikiem, wielokrotnie Marian kierował mnie na bardzo trudne, powiedział, do wykonania bardzo trudnych zadań. I Marian Jurczyk myślał tylko i marzył o jednym. W 88, następnie 9 roku dotrwać do pierwszych legalnych wyborów, bo Marian Jurczyk, tak jak Lech Wałęsa w Gdańsku, nikt nie podważył jego funkcji, jego mandatu do czasu legalnych wyborów, to samo się miało dziać w Szczecinie. Ale dwaj panowie, Wałęsa i pan Milczanowski, postanowili inaczej. I wbrew 9 punktowi statutu Solidarności, który mówił, władza związkowa pochodzi wyłącznie z wyboru, postanowili z nadania, dzięki nadaniu przewodniczącego Wałęsy, który znaczyło tyle, gdybym ja na przykład komuś ofiarował stolicę Niemiec, Berlina. Tego nie mieli prawa zrobić, ale skutki są odczuwalne, uważam, do dzisiaj. I wtedy, gdyby doszło do tych wyborów wspólnych, Marian Jurczyk nawet nie chciał kandydować. On był zmęczony, miał dosyć, chciał już jak gdyby zejść na inną płaszczyznę. Widzieliśmy, był prezydentem i tak dalej. No, mój Boże, a natomiast oceniać, co, jak i dlaczego Wałęsa podpisał, dlaczego pewne dokumenty podpisał Jurczyk. Mnie do więzienia Jurczyk nie wsadził. I ja nie mam prawa oceniać, bo oceną innych ludzi, tak do końca, to tylko może ten najwyższy. No, na pewno jest to przykry epizod, ale to należało inaczej rozegrać, przede wszystkim z głową.
A przypomniał mi pan też, że minister Milczanowski pochodził ze Szczecina. Jego kariera polityczna była tutaj.
No, znaczy, pan Milczanowski to jest były niespełniony prokurator z czasów PRL-u. Mianowanie kogoś innego na stanowisko, no tak jak słyszałem, spowodowało pewne rozgoryczenie pana Andrzeja. Był radcą jako prawnik, potrzebowaliśmy prawników, był doradcą prawnym zarządu regionu. No i po kilku latach, już nie będę mówił o szczegółach, bo był uwięziony, też włączył się aktywnie w działalność, tego nikt nie zaprzeczy. Natomiast sytuacja jest prawna. Dziwię się, że prawnik pozwolił sobie na tak, że powiedziałbym, bezprawne podzielenie i rozbicie naszej szczecińskiej Solidarności. Patrzymy na to stocznie. Na pewno, gdyby było w Szczecinie inna scena polityczna, nigdy do tego by nie doszło, bo nigdy nie mogę zrozumieć, dlaczego to się stało. Nie było takich racjonalnych powodów do likwidacji, a następnie dewastacji tego majątku. Jako wiceprzewodniczący sejmiku niemal po 4 latach doprowadziłem do wejścia komisji sejmiku. Nie chciano wpuścić z nami dziennikarzy. Powiedziałem, że dziennikarze wejdą jako moi eksperci, więc ugięto się i weszli dziennikarze i to jest to wszystko nagrane. Ze mną wszedł Andrzej Szczeboński, były wiceprezes do spraw technicznych. Ja po tej wizycie, ponoć jestem człowiekiem bardzo odpornym psychicznie, ale koło miesiąca czasu dochodziłem do siebie.
Bo zobaczył pan destrukcję stoczni.
Coś strasznego. Armia Czerwona by zostawiła ręce na pewno w lepszym stanie. Jak wyszliśmy do hali malarskiej, najnowocześniejszej w Europie, gdzie ściany, podłogi i sufit były wyłożone w tynku, położona siatka miedziana, która spełniała jakieś elementy, żeby nie było jakichś elektrostatycznych rzeczy. I zobaczyłem to pozerwane i wyrwano tę siatkę, jak zobaczyłem pociętą stal, to wszystko. To było coś koszmarnego. I widziałem obok siebie, nie chcę mówić po nazwisku, najwyższych przedstawicieli Platformy, którzy szli obok nas i robili sobie z tego żarty i się śmieli. Z tego dramatu, przecież ten majątek to jest praca wielu pokoleń. Wiadomo, jak kiedyś ludzie pracowali w latach 40., 50., żeby to wyrwać, odbudować, rozbudować. Dosłownie zadreli chemickie zupy. I to wszystko poszło nie wiadomo gdzie, co i jak.
Ale niszczenie byłoby świadome.
Świadome i celowe. To stal szła do niemieckich hut, nawet przycinano, ponieważ były duże ilości stali. Na wsady słyszałem 1,5 metra. Wtedy ceny tego złomu wzrastały. Z hali maszyn poszły urządzenia i maszyny na Ukrainę. Wówczas sprzedano na wagę 59 groszy za kilogram tych maszyn. A cena złomu wahała się około złotówki. To wielkie karty, nierozliczeni. Zostali niektórzy ludzie, niektóre majątki. To są rzeczy, które są jak rana, niby zabliźnione, ale w środku się psują. To jest na naszej ziemi dramat. Ludzi, którzy w PGR-ach, nie mówi się o tym, ile było dramatycznych samobójstw. Ludzie zostali z dnia na dzień. W PGR-ach około 60% ludzi nie miało nawet wykształcenia podstawowego. Po co? Dorósł, siadł na traktor i szedł na emeryturę z traktoru. I nagle tym ludziom powiedziano, bierzcie sprawy w swoje ręce. Taki jeden pan, który się znalazł. Czy to bzdura, nie mając środków, nie mając pieniędzy, wykształcenia, innych dokumentów, została tym ludziom tylko rozpacz i próba przeżycia za wszelką cenę, żeby z czego miskę zupy dzieciom ugotować.
Wczoraj był kongres morski, podpisano dokumenty, mają być budowane tutaj w stoczni szczecińskiej, która nazywa się stocznią Wulkan. W tej chwili mają być budowane promy. Pan mówi o destrukcji, o tym, że nie ma tego miejsca, gdzie malowano statki, że nie ma maszyn. Czy to w ogóle może się udać? Czy jest taka perspektywa, żeby choć trochę drgnęła ta budowa wielkich statków Stoczni Szczecińskiej?
Ja wierzę głęboko, że tak. Ale wspomniałem panu o naszej wizycie w roku 2013. Rozmawiałem z panem Andrzejem Szczebońskim, mówi mi tak: łatwo stodołę podpalić, błyskawicznie, ale odbudować już jest gorzej. I powiedzieliśmy, 15 lat pracy. W roku 2017, kiedy była ta słynna stępka, w 16 roku doszliśmy do władzy, było wiele, wiele optymizmu. Ja bardzo cenię ludzi, którzy są optymistami, a pod jednym warunkiem, że razem z tym idzie pragmatyzm, że się analizuje i tak dalej. I ja uważam, że wówczas, jak gdyby ten optymizm zwyciężył nad pragmatyzmem. No stało się, co stało, ale w dalszym ciągu jest potencjał. Przede wszystkim, szanowny panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, są potrzeby. A gdzie jest popyt, tam musi być i podaż. Ktoś to musi wypełnić. Dlaczego w tej chwili jednostka, którą wykonujemy dla nas, dla portu, dla naszej straży portowej, Strażak 28, jest wykonywana w Gdańsku? Dlaczego nie w tej stoczni, w Szczecinie?
I to są pytania, na które poszukamy kiedyś odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o port Szczecin-Świnoujście, tutaj były duże inwestycje, pogłębiono tor wodny.
W trakcie,
wszystko jest w trakcie.
Przede wszystkim, panie redaktorze, cieszy mi jedna rzecz. Nie można patrzeć na szerokie zagadnienie gospodarcze, tylko poprzez pewien wycinek, pewien wyrywek. Porty to przychody państwa polskiego w ubiegłym roku ponad 30 miliardów złotych czystego wpływu gotówki. Akcyza, cło i inne opłaty portowe, które wpływają do skarbu państwa. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tych 30 miliardów nie było. Zostały zablokowane lotniska. Źle było na przejściach granicznych. I wtedy właśnie flota, właśnie porty spełniły tą rolę, że w polskich sklepach i w gospodarce nie zabrakło podstawowych rzeczy.
I chwała portom za to. Morze jest ważnym oknem na świat, to wiemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Przede wszystkim, panie redaktorze, musiał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że patrzymy na to w sposób bardzo kompleksowy. I koleje, bo porty to dostęp od lądu i od wody. To pewna infrastruktura. I cieszy mnie, że są przedstawiciele różnych branż naszej gospodarki, od kolejnictwa przez żeglugę na Odrze. Kiedy intensywne prace trwają, chcemy to odbudować. I to wszystko idzie w dobrym kierunku. Co daj Boże, żeby tak było dalej dla Polski i dla nas wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję
za
rozmowę.
Ja również panu dziękuję. Życzę miłego dnia.
Kazimierz Drzazga, wiceprezes Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Człowiek, który Szczecin zna od podszewki. Co udowodnił?
Prawie. Nie, bardzo, tak nie mogę powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.